Moi drodzy, chciałbym przypomnieć pewne myśli, pewien temat, dlatego że kiedy tak zastanawiam się nad sobą, nad zborem, mówię, Boże, wiecie, że Jezus przyjdzie. Wiecie, że będziemy, każdy z nas stanie przed Nim. Każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć za swoje życie jako Boże dziecko. I tutaj nie ma wyjątków. I wiecie, jest taką myślą i taką troską, mówię, Boże, aby Kościół był przygotowany, aby każdy z nas był przygotowany na to spotkanie z Jezusem. My wiemy, że ci, którzy narodzili się na nowo, doświadczyli Bożej łaski, przebaczenia, że nie będą potępieni, ale będziemy osądzeni. Całe nasze chrześcijańskie życie będzie osądzone. I z tego musimy sobie zdawać sprawę. Biblia mówi, że wyraźnie, że wszyscy staniemy przed sądową stolicą Chrystusa. Bez wyjątku. Wiecie, tak czasami się nad tym zastanawiam, bo czasami chrześcijanie zachowują się tak, jakby nigdy nie mieli być sądzeni. Jakby nigdy nie mieli odpowiedzieć za to, jakim życiem żyli jako chrześcijanie. I to powoduje, że musimy się bać. To powinno sprawić w nas bojaźń przed Panem. I kiedy modlimy się i kiedy mówię o naszym zborze, o to miasto, jest takim oczekiwaniem moim. Wiecie, to, że to jest łaska, myślę, że każdy to widzi, to jest łaska, że mogliśmy kupić obiekt, to jest łaska, że mamy środki, to jest łaska, że mamy środki, aby iść dalej i robić remont i dałby Pan Bóg, żebyśmy na jesień przyszłego roku zrobili otwarcie. Kończąc wszystko, dziękując Bogu. I żebyśmy razem świętowali i także z innymi mogli świętować. Ale naszą też troską i naszym pragnieniem jest widzieć ciągle nowych ludzi wyratowanych z grzechu, z ciemności, z mocy diabła. I modlę się, i to jest takim ostatnio moją modlitwą, moim pragnieniem. Boże, podwój ten zbór, liczebnie go podwój. Pomyślcie przez chwilę, jest 55 członków, żeby nas było co najmniej 100 członków. Oczywiście ja nie chcę Panu Bogu robić limitów. Ale ważne jest, żebyśmy mogli zmierzać do jakiegoś celu. Żebyśmy mieli coś przed naszymi oczyma. Żebyśmy zaczęli się i też modlili się konkretnie, ale nie tylko modlili, ale działali w tym kierunku. Panie, chcemy się pomnażać. Wiecie, ważne jest, kiedy jako Boży ludzie, Boże dzieci, mamy cele przed sobą. Dlatego, że Bóg nas tak stworzył. On takim jest. I kiedy patrzysz i kiedy patrzymy na to wszystko, co Bóg czyni to mając określony cel, dla określonego celu. I każda rzecz, na którą patrzysz, ma cel. Nic nie powstało tak sobie z przypadku, ale widzimy ogromną symbiozę w całej przyrodzie. Jedno jakby wspomaga drugie. Czy pomiędzy zwierzętami, ptakami, owadami, roślinnością, to wszystko ma cel. A tak naprawdę to Biblia mówi, że całe stworzenie tak naprawdę wielbi Boga. Jakby takim głównym celem tego wszystkiego, całej przyrody, całego świata, który możemy oglądać, to wszystko oddaje Bogu chwałę. A także człowiek został stworzony dla Bożych celów. Nikt z nas nie został stworzony dla własnego celu. Nikt z nas nie został stworzony dla samego siebie. Ale Bóg, kiedy nas stworzył, miał kapitalny cel. Dla ciebie i dla mnie, dla nas wszystkich. I ten cel jest jeden w całym wszechświecie. Tak jak całe stworzenie uwielbia Boga, nawet gwiazdy za ranne mu śpiewają, tak samo człowiek został stworzony, aby uwielbić Boga. Nie siebie, nie drugiego człowieka, nie stworzenie, ale Stwórcę. Aby Stwórca, aby Bóg był ponad wszystko uwielbiony z twojego i z mojego serca. Taki jest cel. A więc nie widzę żadnej przypadkowości. Ale widzę wyraźny Boży cel. Moi drodzy, kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, wiersz 19 i 20. Jeżeli znacie ten fragment, że tak powiem, prawie że na pamięć, to wiecie, że to są ostatnie wersety i to jest wielki nakaz misyjny Pana Jezusa. I tu w 19 i 20 wierszu jest napisane: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc jest jakiś cel. Powiedziałem, że tym celem, właściwie nie ja powiedziałem, Słowo Boże mówi, że tym głównym celem i stworzenia, w sensie tego materialnego stworzenia, jest uwielbienie Boga i to uwielbia Boga, ale także stworzenie człowieka jest niczym innym, jak dla tego celu, aby człowiek wielbił Boga. I zaraz spróbuję wam połączyć te dwa wiersze z tym, co chciałbym powiedzieć dzisiejszego wieczoru. Ale jeszcze popatrzmy do Bożego Słowa odnośnie tego uwielbiania Boga, dla którego ty i ja zostaliśmy stworzeni. I zastanówmy się, czym jest tak naprawdę to uwielbianie Boga. Bo jeżeli zostałem stworzony, jeżeli ty zostałeś stworzony, stworzona, aby Bóg był uwielbiony, to co Bóg ma na myśli? Jak ja go mam uwielbić? Czy i jak ja go wielbię? Czy w jaki sposób będę w stanie go uwielbić? Kiedy otwieramy objawienie Jana, 4 rozdział, 8-11 wiersz, tam widzimy coś z tej chwały, coś. Tam w ogóle jest chwała. Tam we dnie i w nocy jest chwała śpiewana i imię Pana i sam Pan jest wywyższany i uwielbiany. Popatrzmy do tego fragmentu Bożego Słowa. A każda z tych czterech postaci, wiecie, te cztery postaci, które były wokół tronu Pana, każda z tych czterech postaci miała po 6 skrzydeł. Wskazywałoby to, sądzę, na serafów, bo Izajaszu w 6 rozdziale jest mowa o serafach, które mają po 6 skrzydeł. A wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy, śpiewały. Nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. A więc cały czas w niebie uwielbiany jest Bóg, wywyższany jest Bóg, ogłaszana jest Jego wielkość, Jego moc stworzenia. W psalmie 150, ostatnim wierszu, 6, a cały psalm jest poświęcony chwale, aby chwalić Boga na wszelkiego rodzaju instrumentach, ale tam w tym 6 wierszu jest napisane tak: niech wszystko, co żyje, chwali Pana. Wszystko, co żyje, chwali Pana. Moi drodzy, jeżeli ty i ja zostaliśmy przez Boga ożywieni, a tak jest, to wiedz to, że zostałeś powołany przede wszystkim do tego, aby uwielbić swego Stwórcę. Gdy byliśmy przeciwko Bogu, byliśmy dalecy od uwielbiania Boga, od chwalenia Boga, od wywyższania Boga. Byliśmy zapatrzeni na grzech, byliśmy zapatrzeni na siebie, byliśmy zapatrzeni na ten świat, ale nie na Boga. Ale w momencie, kiedy nawróciliśmy się od władcy tego świata i do Boga, żeśmy się nawrócili, zwróćcie uwagę, zaczęliśmy wielbić Boga. Zaczęliśmy Mu śpiewać, zaczęliśmy się do Niego modlić, zaczęliśmy Go błogosławić, zaczęliśmy ogłaszać Jego wielkość, bo doświadczyliśmy mocy Boga w naszym życiu. I to ta chwała wypływa tam z głębi Twojej i mojej istoty. Amen? A więc jak bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy w tym byli wierni, byli trwali, moi drodzy. Dlatego nieraz apeluję tutaj na tym miejscu: napełniajmy to miejsce chwałą i uwielbieniem dla Boga. Kiedy przychodzimy, nie stójmy, nie dajmy się jakby zatłamsić naszym problemom i trudnościom, ale oddawajmy chwałę Boga, bo do tego zostaliśmy powołani. To jest cel, który Bóg nam wyznaczył. A wiecie, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Kiedy zaczynasz Boga wielbić, to mówisz Mu, że On jest większy niż twoje kłopoty, problemy, twoja trudna sytuacja, że On jest ponad tym. I nieraz ludzie, wielbiąc Boga w największych problemach, doświadczali wybawienia, uzdrowienia, Bożej mocy dla swojego życia. Bo zostaliśmy powołani, przeznaczeni, aby uwielbiać Boga. Efezjan 1 rozdział, wiersz 5 i 6 mówi tak. Przeznaczył nas dla siebie. Do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Do czego nas przeznaczył? Tam jest powiedziane dalej. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Moi drodzy, a więc mam powołanie, największe powołanie. Mam cel, dla którego Bóg mnie i ciebie zbawił, to jest to, aby znowu Bóg był w centrum mojego i twojego życia i aby Bóg był tym jedynym, którego czczę, wielbię, któremu oddaję chwałę. A więc jeżeli całe niebo, jeżeli aniołowie, jeżeli te postaci, serafowie i cherubini i starcy cały czas są zaangażowani w uwielbienie Boga, a myśmy do nich dołączyli jako odkupieni. Powiesz, no tak, ale ty nie wiesz, jakie ja trudne sytuacje przeżywam. Ale ci, którzy są w więzieniach, prześladowani nie tak jak my, oni płacą życiem, czy ich bliscy są zabijani, oni wyraźnie mówią, że tam w tych największym ucisku oni doświadczają czegoś ponadnaturalnego. Chwała Boża wypełnia ich i oni wielbią w tym wszystkim Boga i oddają Mu chwałę. Jeżeli oni mogą, jeżeli Paweł i Sylas mógł, będąc zbitymi, wtrąconymi do głębokiego lochu, będąc skutymi i śpiewem o północy wielbili Boga, to co zatrzymuje ciebie i mnie? Dlaczego ty i ja często milczymy, zamiast oddawać Bogu chwałę? Pierwszy list do Koryntian 6:20, tak pięknie jest napisane. Drogoście bowiem kupieni. I co dalej? Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. To, Piotrze, masz rację, że to jest i z serca, ale jak z serca, to też i ciało, prawda? Wysławiajcie Boga w ciele waszym. Nie wtedy, kiedy już umrzemy, ale teraz, kiedy żyjemy, kiedy zostaliśmy ożywieni, mamy uwielbiać Boga. Tak więc Paweł nauczał, że jest gotów dla Chrystusa zostawić wszystko. I uczynił go centrum całego swojego życia i swojego uwielbienia. Wiecie, to słowo, abyśmy wysławiali Boga, to słowo doksa oznacza myśl i szacunek i chwałę. To wszystko, co możemy wyrazić dla naszego Boga. A więc uwielbiam Go w moich modlitwach, na pewno. Uwielbiam Go, kiedy śpiewam. Uwielbiam Go, kiedy właśnie jest ten czas modlitwa, ale to nie jest wszystko. Uwielbiam Go, czy uwielbiam Boga także poprzez całe moje codzienne życie. Albo Go nie uwielbiam. Albo jest uwielbiony, albo nie jest uwielbiony. W każdym razie, kiedy Bóg ma na myśli, żebyśmy Go uwielbili we wszystkim, to ma na myśli nie tylko to werbalne, ja wierzę z serca płynącą chwałę i dziękczynienie, uwielbienie, ale też, że całe moje życie, codzienność moja będzie przynosiła Mu chwałę, będzie uwielbiała Boga. W moim życiu, w mojej służbie, w mojej pracy. Zwróćcie uwagę, że kiedy Paweł pisze do zboru w Koryncie, to musiał ich napomnieć i wezwać do tego. Przecież on mówi tak, czytaliśmy z tego szóstego, drogoście kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Ale ten zbór wcale Boga nie wysławiał, nie uwielbiał tak, jak powinien go uwielbiać. Chociaż posiadali wszystkie dary Ducha Świętego, oni ciągle Boga nie uwielbiali. Oni mieli ogromny problem z uwielbieniem, z właściwym uwielbieniem Boga, bo ich życie daleko odbiegało od tego wszystkiego, co Bóg dla nich wyznaczył. Czytałem na początku, że Jezus powiedział: idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. A więc jeżeli chcę uwielbić tak naprawdę Boga, muszę być właściwie nie masz wyboru. Nikt z nas nie ma wyboru i ucieczki przed uczniostwem, bycia uczniem, uczennicą Jezusa Chrystusa. W momencie, kiedy rodzimy się dla Bożego Królestwa, nie istnieje żaden pośredni stan między nowonarodzonym człowiekiem a uczniem Chrystusa. Nie ma czegoś tam w środku. Ten, który narodził się na nowo, od razu jest wezwany do uczniostwa. Wielu chrześcijan myśli, że jak narodziło się na nowo, to ma taką polisę ubezpieczeniową na żywot wieczny. I nie przejmują się tym, że oni zostali zarazem wezwani do uwielbienia Boga całym swoim życiem. A to oznacza, oni muszą naśladować, być uczniami, naśladowcami Jezusa Chrystusa we wszystkim. Wielu chrześcijan żyje tak, jakby Królestwo Boże im się z marszu należało. Oni się nie przejmują tym, że oni potrzebują podjąć jakiś trud, wysiłek, aby rzeczywiście naśladować sposób życia Jezusa. A możemy ze smutkiem powiedzieć, że wielu w ogóle nie przypomina naśladowców Chrystusa. Wielu w ogóle się nie przejęło tym, że są wezwani do tego, aby być naśladowcami Chrystusa, bo tylko wtedy mogą być Jego chwalcami, tylko wtedy mogą Pana uwielbić. Drogoście kupieni, a więc uwielbijcie Boga. Wysławiajcie Boga w waszym ciele, w całym waszym życiu. Oddawajcie Bogu chwałę przez to, że naśladujemy Jego sposób życia. Koryntianie byli dalecy od tego. Nie uwielbiali Boga w życiu prywatnym. Wiecie, że Paweł do nich pisze: co się z wami dzieje, ludzie? Wyznajecie Chrystusa Panem, a sądzicie się jeden z drugim. I to przed świeckimi sądami. Ich całe prywatne życie nie było żadnym naśladowaniem Chrystusa. Nie było uwielbieniem Boga. Nawet przy wieczerzy pańskiej nie uwielbiali Boga. Chociaż spotykali się na łamanie chleba. To wiecie, co tam się działo przy wieczerzy pańskiej. Jeden był głodny, drugi objedzony, a inny pijany. I mówi: zgorszenie robicie w całym zgromadzeniu. Tam nie było w ogóle przejęcia się uczniostwem, aby być takim, aby podobać się Bogu. Wiecie, wielu chrześcijan żyje, mówią: ja się narodziłem na nowo, ja idę do nieba, ale żyją nie przejmując się tym, do czego wezwał nas Jezus. A do czego On nas wezwał? Czy On nas wezwał do nawrócenia? Tam jest daleko więcej powiedziane: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. I tam dalej jest napisane: ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. Jezus nie zbawił nas, czy tylko nie wezwał nas do nawrócenia. On nas wezwał do uczniostwa, abym był naśladowcą, abym poznał to, co On mówi w swoim słowie i żył według Jego nakazu, wszystkich nakazów. Jak mało jest przejęcia się wśród Bożego ludu, Bożych dzieci, tym właśnie wezwaniem. Ucząc je przestrzegać. Ty i ja musimy się nauczyć przestrzegać tego, co Bóg mówi w swoim słowie. Ty i ja jesteśmy wezwani do ciągłej zmiany, ku lepszemu zmiany w naszym życiu. pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, wierszu 31 i 32, apostoł Paweł pisze tak: a więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia. Nie dawajcie zgorszenia. A więc mówi, masz się stać uczniem. Tym, który chce się podobać Bogu. Tym, który naprawdę chce uwielbić Boga. Czy myślisz, że jeżeli twoje, moje życie odbiega od tego, co mówi On w swoim słowie, a ja Go będę wielbił, podnosząc ręce, czy to Jemu się będzie podobać? Nie. Mam Go wielbić, podnosząc ręce, wyznając chwałę, a z drugiej strony mam robić wszystko, aby Jego uwielbić moim stylem życia. A ten styl ma być taki, że wypełniam Jego słowo. Wypełniam Jego przykazania. Tak więc, słuchajcie, nawet jedzenie i picie może być i powinno być miejscem uwielbienia Boga. Kiedy chrześcijanie się zgromadzają przy stole, to to jest miejsce właściwe, aby Bóg był uwielbiony. I to, myślę, praktykujemy. I mówimy: dzięki Ci, Panie, za Twoje dary. Dzięki Ci za zdrowie, za siły, że możemy mieć jedzenie. W żydowskich domach to było coś niesamowitego, kiedy rodziny zbierały się razem, a szczególnie w sabat. Nie rozpoczynano spożywania tego posiłku, zanim jeden za drugiego nie podziękował. Mąż za żonę, żona za męża, dzieci za rodziców, zanim dzieci nie rodzice nie błogosławili swoich dzieci. A dopiero później, kiedy za siebie nawzajem dziękowali Bogu, spożywali z radością ten posiłek. Moi drodzy, czyż nie jest to wielkie, wspaniałe świadectwo, kiedy chrześcijanie mówią: wszystko, co mamy, mamy od Niego. Jesteśmy Bogu za to wdzięczni i za siebie nawzajem. A więc mam uwielbiać Boga indywidualnie, ale On ma być też uwielbiony w całym Kościele. W życiu całego Kościoła. W liście do Efezjan 3:21 jest napisane: abyście jednomyślnie, jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cały Kościół. Wszyscy razem. I to jest cudowne, kiedy Kościół uwielbia Pana. Nie tylko kiedy uwielbiamy Go modlitwami, chwałą, śpiewamy i gramy, ale także kiedy uwielbiamy Go, troszcząc się o siebie nawzajem, błogosławiąc jeden drugiego, usługując jeden drugiemu. W ten sposób uwielbiamy Pana w Kościele. Pan jest wywyższony w ten sposób w Kościele. Popatrzcie, apostoł Paweł tak pięknie napisał w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w wierszu 9. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Słuchajcie, on tu mówi: dokładamy starań. Uczniostwo będzie wymagało ogromnych starań i wysiłku. Ja będę zmuszony, żeby być naśladowcą Chrystusa, dać siebie wiele. My mówimy: wszystko z łaski. Darmo, ja nic nie muszę. Tak, jestem odkupiony z łaski, nic nie mogę dodać do Jego ofiary, ale do mojego duchowego wzrostu i święcenia ja muszę, i do mojego uczniostwa ja muszę dołożyć największych starań, aby On naprawdę był uwielbiony, abym był tym, który zachowuje Jego przykazania, ucząc je zachowywać przykazania. Ale pastorze, my jesteśmy wolni, do wolności jesteśmy powołani. Ale ta wolność jest niczym innym, jak pełnieniem Jego słowa, prawda? Nie do samowoli jestem powołany, abym żył tak, jak mnie się podoba, Ale ta wolność, właśnie wtedy jestem wolny, kiedy jestem Jemu zupełnie poddany, Jego prawu, Jego słowu, Jego przykazaniom. Wtedy naprawdę jestem wolny. Wolny od presji demonicznych, wolny od lęków i strachów, wolny od grzechu, od zniewolenia jakiegokolwiek w moim życiu, bo On daje mi siłę i moc do zwycięstwa, kiedy jestem Jego naśladowcą. I nie tylko to, ale będę miał duchowy autorytet i moc, aby innym dawać świadectwo, aby też o innych się modlić, aby innych pozyskiwać dla Jego chwały. Dlatego też dokładamy starań, aby Jemu się podobać. Tak więc musimy zadać sobie pytanie, czy jestem człowiekiem, który... Czy jestem Bożym dzieckiem, który ciągle ma na myśli, nie tylko chodzi o to, że oddałem Mu swoje życie. Pytanie jest głębsze, czy jestem Jego uczniem, czy jesteś Jego uczennicą, czy naśladujemy Go w naszym życiu. Tak jak już powiedziałem, nie ma żadnej pośredniej kategorii ludzi pomiędzy nowonarodzonym a uczniem. Jesteśmy wezwani do uczniostwa. Zasady uczniostwa są bardzo mocne. Znacie je wszyscy na pamięć. Jezus między innymi mówił, kto idzie za mną, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, nawet i życia swego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. A więc my wiemy, że Jezus nie wzywał tutaj do jakiejkolwiek nienawiści do swoich najbliższych, ale wiemy, że chodzi tutaj o to, że na pierwszym miejscu On ma być, przed naszymi rodzicami, przed naszymi najbliższymi. On jest na pierwszym miejscu, a my jesteśmy Jego uczniami. A więc tylko uczniowie, ci, którzy chcą być podobni do mistrza, do Jezusa, wypełniają ten główny cel, dla którego ty i ja zostaliśmy stworzeni, zbawieni. Tym celem jest uwielbienie Boga poprzez nasze uczniostwo. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, w wierszu 40, Pan Jezus mówi tak, nie masz ucznia nad mistrza. Ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Tak więc uwielbiam Boga poprzez modlitwę i chwałę, ale też uwielbiam Boga poprzez to, że jestem Jego naśladowcą, Jego uczniem, że jestem tym, który stara się zachowywać we wszystkim Jego słowo. To właśnie przez to stawanie się podobnym do Niego w naszym codziennym życiu tak naprawdę oddajemy chwałę Bogu. Słuchajcie, to, że tego brakuje tak wiele razy nam, powoduje często, że ludzie nie chcą zwracać uwagi na chrześcijaństwo. Dzisiaj słyszymy o wielu różnych rzeczach, zgorszeniach, które płyną od tych, którzy nazywają się chrześcijanami. Jakim to powinno być dla nas ostrzeżeniem, abyśmy nie dawali żadnego zgorszenia. W drugim liście Piotra, w 1 rozdziale, w wierszu 5, Piotr mówi też bardzo podobnie. Pamiętacie, on mówi tam, uzupełnijcie waszą wiarę. I mówi tak, dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę. I pamiętacie, wymienia tam tych 7 cnót, cech, jaką jest, mówi, cnota, poznanie, pobożność, powściągliwość, braterska miłość, miłość, abyśmy do naszej wiary, a więc znowu mamy dołożyć wszelkich starań, aby być prawdziwymi naśladowcami naszego Pana, naszego Zbawiciela. Tak więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, że mamy cel wyznaczony przez Boga. Tym celem jest uwielbienie Boga. Ale nie będę Go mógł uwielbić w należyty sposób, jeżeli nie będę czynił postępów w moim uczniostwie, w moim naśladowaniu, w moim pójściu za Panem. gdzie będę nieraz musiał zaprzeć się samego siebie. Nieraz będę musiał wziąć krzyż. To nie jest krzyż choroby, ale to będzie krzyż związany z Jego imieniem, z cierpieniem dla Jego imienia, gdzie będziesz musiał dokonać wyborów, czasami bardzo takich drastycznych wyborów. Możesz stracić pracę, bo nie będziesz chciał zrobić tak, jak inni robią. Rozumiecie? Dzisiaj, kiedy nie ma pracy, prawda? To jest ogromne wyzwanie. Ja mogę coś stracić, ale jeżeli pójdę na jakiś kompromis, ale on mówi tak, że mam stać się jego uczniem, mam zaprzeć się samego siebie, mam być gotów oddać życie. A więc jest ta determinacja, poświęcenie, wysiłek i wytrwałość. I potrzebujemy też w tym wszystkim trwać, być wytrwałymi. Uczymy się każdego dnia przestrzegać i zachowywać Jego Słowo w naszym życiu. I to jest dobrze, kiedy się uczymy. Zbór w Koryncie miał dwa problemy. Nie miał poznania i nie miał miłości. I ten zbór był w ogromnym, ogromnym takim zamieszaniu. Dlatego Paweł musiał do nich pisać. Byli praktycznie, znaleźli się na krawędzi zwiedzenia przez fałszywych apostołów. Dlatego, że nie mieli ani poznania wystarczająco, ani miłości Bożej w swoim sercu. A więc, kiedy jestem uczniem Jezusa, a do tego zostałem wezwany, to znaczy, że mam świecić Jego światłem, odbijać Jego słowo w moim życiu. Podaje się, że Thomas Edison próbował 10 tysięcy razy, zanim doszedł do zbudowania żarówki i do tego, że ona zaczęła świecić. 10 tysięcy prób. I on mówi, to musi świecić. I wytrwałość i ta świadomość celu, co on chce osiągnąć, i wytrwałość pozwoliła mu zbudować żarówkę i cieszymy się do dzisiaj z tego wynalazku. I tak samo Bóg pracuje nad tobą i nade mną. Ale też z drugiej strony ty i ja, chociaż upadamy, chociaż często zawodzimy, on wzywa nas, abyśmy powstawali i nie rezygnowali, ale byli wytrwałymi, bo mamy świecić. Tak? Mamy świecić. Wszyscy mają widzieć to światło, nie moje, ale światło Chrystusa we mnie, Jego charakter we mnie, aby ludzie patrząc na nas, widząc nasze dobre uczynki, widząc nasze zaangażowanie, widząc naszą postawę, mogli widzieć Jego i Jemu oddawać chwałę i przychodzić do Niego. Taki jest cel. Nie abym był tylko zbawiony, ale abym stawał się uczniem podobnym do Niego. Moi drodzy, aby kiedyś staniemy przed Nim, czy wyszło nam to ku nagrodzie, ku pochwale, a nie ku zawstydzeniu, kiedy staniemy przed Nim i okaże się, że zlekceważyliśmy to powołanie, ten cel, który On wyznaczył dla ciebie i dla mnie. Uczeń Jezusa powinien wykazywać się żywą wiarą, czyli takim pełnym zaufaniem do Pana. To jest uczeń. Tak jak Jezus ufał Ojcu, ufał Mu w każdej sytuacji, nawet wtedy, kiedy szedł na krzyż. I wydawało się, że Ojciec Go zostawił, tak? Ale Ojciec Go nie zostawił, wykonywał się absolutnie Boży plan. I tak samo jest z Tobą i ze mną. Czasami jest krzyż, czasami jest cierpienie, czasami jest wołanie. Panie, czy nie można inaczej? Ale kiedy stajesz się uczniem, dojrzałym uczniem, aby świecić Jego blaskiem, to w tym wszystkim nagle nie będzie przebijać gorycz, zniecierpliwienie, ale będzie przebijać ta miłość Boża z Twojego i z mojego serca, wdzięczność. Pomimo tego wszystkiego, uczeń powinien wykazywać się tym głębokim zaufaniem. Co do życia teraz, co do życia w przyszłości, w każdym aspekcie. ufamy Mu. Uczeń powinien wykazywać się tą bliską społecznością ze swoim mistrzem. Bardzo mi się podobało jedno stwierdzenie. Kiedy Paweł pisze do zboru w Koryncie, mleka wam potrzeba, nie pokarmu stałego. Ale wiecie, podoba mi się to stwierdzenie, co jest tym mlekiem, a co pokarmem stałym. Ktoś to powiedział tak, mleko to jest coś, co jest już przeszło przez system trawienny kogoś innego. I ktoś inny pije mleko, ale pokarm stały jest już dla tych, którzy bezpośrednio biorą i trawią ten pokarm. I on mówi tak, Boże dziecko, które wzrasta, które jest blisko Boga, doświadczyło mocy Ducha, ono nie tylko karmi się tym, co słyszy, ale samo bierze Boże Słowo, kiedy jest przed Panem. Kiedy jest rzeczywiście nasz duch ożywiony, my jesteśmy w stanie rozumieć i to Słowo nas dotyka i sami bierzemy dla siebie to Słowo. Sami widzimy też wiele praw, dostrzegamy i przez Ducha Bożego, który nam objawia, bierzemy pokarm dla siebie, sami go przeżywamy. Nie tylko przerzuty przez innych. A więc uczeń ma społeczność. Uczeń jest, wykazuje się bezwzględnym posłuszeństwem dla swojego mistrza, tak jak on mówi. Uczeń składa świadectwo innym o Jezusie. Ja chyba wczoraj tak o tym mówiłem, rozpocząłem naszą modlitwę, nie wiem, czy wszyscy jeszcze wtedy nie byli, że pastor w Gliwicach witał zborowników, nie wiem, czy on ma to tak w zwyczaju zawsze witać. Witam najszczęśliwszych ludzi na świecie. A ja tak siedzę i tak sobie myślę o sobie, Panie Boże, czy ja jestem taki najszczęśliwszy? Czasami nie czujemy się tacy najszczęśliwsi, nie? Ale pomyślcie przez chwilę, czyż nie jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie? Jeżeli znasz Pana, jesteś Jego własnością, czyż nie jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie? Czy może być coś większego? Nie ma niczego większego. A nam się wydaje, gdzie nam tam do szczęścia, nie? A co mówi psalmista? Moim szczęściem jest być blisko Boga. Kto jest bliżej, jak ten, który jest odkupiony krwią? Kto jest bliżej, jak ten, który jest zniesiony przez Pana i prowadzony przez Pana? A więc uczeń ma bliską społeczność, uczeń daje świadectwo tej bliskości, to, co wynika z tej bliskości, z tej relacji. A więc kiedy jestem z Nim blisko, słuchajcie, nie mam problemu z dawaniem świadectwa, z wyrażaniem tego, kim dla mnie jest Bóg. Ale kiedy jestem zajęty różnymi rzeczami, tylko nie Jego Królestwem, niewiele mam do powiedzenia. Moje serce, moje myśli krążą wokół innych spraw, inne rzeczy mnie emocjonują. A On chce, żebyśmy przede wszystkim uwielbili Jego, aby On był na pierwszym miejscu. Taki jest taki fragment Bożego Słowa, pamiętacie, że nie można dwom Panom służyć. Że albo oko Twoje z jasnością, albo światłością, a później dalej powiedziane i nie można dwom Panom służyć. Kiedy moje oko staje się taką ciemnością, kiedy odwracam wzrok od tego, co jest Boże. Wiecie, wielu chrześcijan jest rozdartych pomiędzy patrząc na, chcą coś z Boga i chcą i patrzą na wiele rzeczy z tego świata i one ich pociągają, są tacy rozdarci. A Pan Jezus mówi, i nie można dwom Panom służyć. Trzeba wybrać. I uczeń wybiera, bo chce naśladować Jezusa. Uczeń wykazuje się tą służbą bliźniemu w miłości. Jesteśmy gotowi do służby, aby służyć. Tym jest uczeń. Jest gotowy cierpieć dla imienia Pana. I zakończę, oznacza się wytrwałością w tym naśladowaniu, w tym, aby wypełnić Jego przykazania, Jego słowa. Moi drodzy, a więc pamiętajmy, jesteśmy wezwani wszyscy do uczniostwa. Nie ma czegoś pośredniego pomiędzy nowonarodzeniem a uczniostwem. Kiedyś przed Panem odpowiemy, czy rzeczywiście i będzie sprawdzone nasze życie chrześcijańskie, czy rzeczywiście byłem uczniem Jezusa, człowiekiem zdeterminowanym, aby Go naśladować, aby dla Niego wszystko poświęcić, aby On był uwielbiony, aby On był wywyższony, moi drodzy. Z tym chciałem się dzisiejszego wieczoru z wami podzielić.